komunikacie prezydenckiej kancelarii Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wizytę Nawrockiego w Budapeszcie skrytykowali m.in. przedstawiciele rządu. Szef MSZ-u stwierdził, że nie rozumie, jaki jest polski interes w wizycie prezydenta w Budapeszcie i wspieraniu, jak mówi Radosław Sikorski, najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Europie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił z kolei, że spotkanie prezydenta z Viktorem Orbanem tuż przed wyborami na Węgrzech jest bardzo szkodliwe dla Polski, jej bezpieczeństwa i dla samego prezydenta. Wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Rosja zaatakowała Zaporoże i obwód Połtawski w Ukrainie. Zginęły 3 osoby, 14 zostało rannych. W związku z atakiem polskie wojsko poderwało swoje i sojusznicze myśliwce. 8-miesięczne dziecko z sepsą meningokokową trafiło do szpitala żeromskiego w Krakowie. Jego stan jest stabilny, ale bardzo poważny. W ostatnich dniach głośno było o epidemii zapalenia opon mózgowych w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, wywołanej właśnie meningokokami. Katarzyna Mynaczyk.
To bakteria, która przenosi się w łatwy sposób. Wystarczy, że mamy bliski kontakt z jej nosicielem, tłumaczy dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału pediatrycznego Szpitala Żeromskiego w Krakowie.
Przebieg może być piorunujący i od pierwszych objawów bardzo niecharakterystycznych, wymioty, biegunka i gorączka, do czasu utraty przytomności i zgonu dziecka może upłynąć kilkanaście godzin.
Największy szczyt zachorowań przypada na okres szkolno-przedszkolny. Bakteria niebezpieczna. Bezpieczna jest też dla niezaszczepionych nastolatków.
To, co się stało w Wielkiej Brytanii, to jest właśnie grupa młodych ludzi, których wspólnym mianownikiem jest jakaś duża impreza, gdzie musiało dojść do bliskich kontaktów.
Nawet po wyleczeniu wystąpić mogą powikłania, takie jak opóźnienie w rozwoju, porażenie mózgowe czy martwice kończyn. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, za chwilę poranek. TOK FM i Maciej Kluczka, teraz jeszcze prognoza pogody.
Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku CDS22 Formula, dawniej Vivamix.
14 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku i Rzeszowie. 15 w Poznaniu, 16 we Wrocławiu i w Warszawie. Sporo chmur dziś w całym kraju. W Tatrach możliwe słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.
Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety probiotyku CDS22 Formula, dawniej Vivamix.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24 dzień marca. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. 6 minut po 7. To wciąż wczesny poranek, to pora, kiedy trzeba się ogarnąć. Poranna toaleta, śniadanie, niektórzy także muszą wyjść z psem na spacer czy zawieźć dziecko do szkoły. A tak wczoraj ogarnął się pan prezydent, który w niecodzienny sposób zareagował na pytanie dziennikarza TVN24 o bliskie relacje premiera Węgier z Władimirem Putinem.
A panie prezydencie, czy panu już nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem?
Coś ktoś tu pytał? Gdzie jest pan redaktor? O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie? Panie redaktorze, robiliście materiały, że mnie ściga Putin?
Panie prezydencie, chciałem zapytać...
Czy pan redaktor się ugarnie i słucha, co mówi prezydent Polski?
Czy panu nie przeszkadza?
Ale może pan wysłucha prezydenta?
Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor?
A 4 miesiące temu panu przeszkadzało.
Panie prezydencie, to źle wyglądało, bo wyglądało jak początek bitwy nie na argumenty, ale na pięści. Źle wygląda, gdy prezydent z pozycji siły, bo z pozycji podestu, na którym stoi, takim tonem i z wyciągniętym wskazującym palcem zwraca się do obywatela. Pytanie padło oczywiście w kontekście wczorajszej wizyty Karola Nawrockiego i Viktora Orbana w Budapeszcie. Wizyty, do której miało dojść już w grudniu, ale wtedy prezydentowi nie podobała się z kolei wizyta premiera Orbana na Kremlu. Czy coś się od tego czasu w podejściu Orbana do Putina, Rosji, Ukrainy, Europy zmieniło? Nie. Według ekspertów nawet się pogorszyło. Dlatego pytania dziennikarzy nie dziwią. Po drugie, prezydent w tej odpowiedzi do dziennikarza TVN24 mówił o Putinie. A przecież Mateusz Półchłopek pytał o Orbana, więc argument, że dziennikarz nie słuchał konferencji prasowej, jeszcze zadany w takim, argument wypowiedziany w takim tonie, jest chybiony. Prezydent oczywiście może być poirytowany odpowiadaniem na pytanie o swój stosunek do Putina, bo to pewnie są niewygodne pytania, ale one naturalnie muszą paść, gdy spotyka się z najbliższym europejskim sojusznikiem pytania, Putina. Pytanie, czy i naturalna była właśnie reakcja prezydenta, bo jak mówił wczoraj w TVN24 profesor Antoni Dudek, historyk znający Karola Nawrockiego z czasów pracy w IPN-ie, tu cytat, Polacy wybrali boksera na prezydenta i to będzie dawało o sobie znać coraz częściej. Profesor Dudek dodał, zachowanie Nawrockiego jest pokazaniem pewnych cech osobowościowych, które od ponad roku ukrywał od momentu, jak został kandydatem na prezydenta. On się bardzo hamował, starał się kontrolować, ale najwyraźniej w tej chwili emocje związane z elekcją na prezydenta u niego wygasają. Poczuł się pewnie i powoli będziemy takich sytuacji mieli więcej. Zachowanie prezydenta podoba się oczywiście prawicy. To, że część internautów jest zadowolona, że tak potraktowano dziennikarza, no już nie dziwi. Możemy być do takich reakcji internetu i generalnie opinii publicznej, części opinii publicznej oczywiście przyzwyczajeni. Mnie jednak cały czas dziwi, że zachwyt wyrażają w tej sprawie także posłowie, między innymi Joanna Lichocka. Uwaga, kiedyś dziennikarka, teraz posłanka PiSu, we wpisie internetowym stwierdziła, tak powinno się rozmawiać z mediami. Smutne. A o Węgrzech pisze też dziś bardzo obszernym artykule, reportażu Róża Rzeplińska i to jest korespondencja właśnie z Węgier. Na stronie 8 Gazety Wyborczej możemy zobaczyć i przeczytać, jak wygląda kampania parlamentarna, bo przecież 12 kwietnia już wybory parlamentarne na Węgrzech, w których Viktor Orbán walczy o polityczne życie po 16 już latach rządu. Teraz jest największe z jego punktu widzenia ryzyko utraty władzy. No i jak reaguje węgierska prowincja, miasta? To właśnie Róża Rzeplińska zbadała w swoim reportażu. Kilka fragmentów dla państwa. Ludzie Zełenskiego czy przodkowie świętego Stefana? Pytają ze sceny przedstawiciele Fideszu, a tłum odpowiada brawami. Święty Stefan to fundament węgierskiej tożsamości. Koronowany w 1001 roku, pierwszy król Madziarów. Więc w Miskolcu, trzecim co do wielkości mieście Węgier, rozpoczyna właśnie tak swoje przemówienie burmistrz miasta, były dziennikarz i prezenter. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy dzisiaj przyszli. A modlić się jest o co? Bo na 3 tygodnie przed wyborami Orbán nie jest pewny zwycięstwa. Sondaże dają przewagę co najmniej 7 punktów procentowych, niektóre nawet 20, opozycyjnej Tiszy. Jej lider narzucił ostre tempo kampanii i organizuje po 4 spotkania w terenie dziennie. To miasto Miskolc liczy 140 tysięcy mieszkańców. To uniwersytecko-przemysłowy ośrodek w północno-zachodniej części kraju. Czasy świetności przemysłu ma już za sobą. Działające przez 2 wieki fabryki żelaza i huty zamknięto przed 2000 rokiem. Ubyło więc ludności, a mieszkańcy pracy musieli szukać nie w fabrykach, ale w usługach, albo nawet za granicą. Jest tu wielu zwolenników Orbana. Sztab Orbana czuje jednak, że wygrana nie jest pewna. Dlatego jego członkowie sztabu uderzają w ostateczne tony. I tu kolejny cytat z przemówień ludzi Orbana. Stoimy w obliczu historycznych wyborów. Każdy ma w nich historyczną odpowiedzialność. Orbán jest w polityce od 40 lat. Od 20 jest premierem. Wielu zadaje sobie pytanie, czy nadal warto na niego głosować. Nie stanie się młodszy. Są wśród was i w całym kraju ludzie, którzy go nie lubią. Są tacy, którzy są mu szczególnie przeciwni i dlatego wielu pyta, dlaczego mieliby na niego głosować po 16 latach. Bo Orbán jest jedynym węgierskim politykiem, który przez ostatnie 40 lat stał po stronie Węgrów. Węgry są dla niego najważniejsze. Tak brzmi fragment wystąpienia. Tymczasem, jak przypomina Róża Rzeplińska, Orban od lat jest oskarżany o nepotyzm, systemowe wykorzystywanie władzy, mediów, nadużycia przy przetargach unijnych oraz stworzenie na Węgrzech oligarchii biznesmenów, którzy w zamian za wspieranie jego partii przejmują kluczowe sektory gospodarki. Część Węgrów nazywa ten układ wprost państwem mafijnym. Koniec fragmentu artykułu z Gazety Wyborczej. Ja tylko dodam, że wygranej Orbana kibicuje m.in. Ryszard Terlecki, były wicemarszałek z PiS-u. Pytanie, czy także takie praktyki i takie działania polityczne Orbana mu i Prawu i Sprawiedliwości się podobają. A o Prawie i Sprawiedliwości, a dokładnie o relacjach PiS-u z Kancelarią Prezydenta w obliczu powoli rozkręcającej się prekampanii wyborczej pisze dzisiaj Michał Kolanko, który zresztą będzie naszym gościem po 8.20 w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Swój artykuł zatytułował tak: Dream Team po prawej stronie. Chodzi tak naprawdę o duet Czarnek-Nawrocki, ale oczywiście za tymi oboma politykami stoją też politycy, ich zaplecze. Jeden jest w pałacu, drugi na Nowogrodzkiej i w terenie. Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki podnoszą takie same tematy jak na przykład ETS i obydwaj mogą na tym zyskać. Czarnek od samego początku mobilizuje wyborców tematami takimi jak energetyka, rachunki, ETS. Robi to w swoim stylu, pisze Michał Kolanko, brutalnie i odcinając PiS od konserwatywnego centrum. W tym czasie pałac działa instytucjonalnie. Wanda Buk, społeczny doradca Nawrockiego, w poniedziałek zapowiedziała list prezydenta do premiera w sprawie ETS. Na boku tylko przypomnijmy, że oczywiście ETS działa już od wielu lat. Prawo i Sprawiedliwość takich listów i takich ruchów nie wykonywało, gdy rządziło i ETS już obowiązywał, a po drugie, no, prezydent nie ma w swoich kompetencjach decydowania o tym, w jakim systemie unijnym, dyrektywie, rozporządzeniu jesteśmy. Zresztą tak jak też prawnicy europejści przypominają, wyjście z ETS-u byłoby niezwykle, niezwykle utrudnione. Ale wracam do artykułu. Tego samego dnia rano, a wcześniej na spotkaniach i wyborczych wiecach, o ETS mówił Czarnek. Łączy sprawę z rachunkami, które kładzie na kuchennym stole. To jego pierwszy kampanijny gadżet. Skąd ten pomysł? Przyniosły go badania, które dla PiS zrealizował Piotr Agatowski, obecnie główny sondażysta partii Kaczyńskiego. Wniosek jest jeden. Koszty energii i paliwa są dziś dla Polaków ważne. Czarnek jednocześnie, podobnie jak wszyscy w PiS, poparł zarówno weto prezydenta, jak i kontrpropozycje, czyli temat safe, tak zwanego safe 0%. ETS był testem synchronizacji między PiS-em Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim. Ta synchronizacja ma działać przez najbliższe 20 miesięcy na korzyść i jednego, i drugiego ośrodka. Jak komentuje to sam Czarnek? Współpraca już teraz układa się bardzo dobrze. Powiem więcej, ma ona charakter w wielu aspektach wręcz przyjacielski. Wspieram pana prezydenta w każdym możliwym polu. To są codzienne batalie ustrojowe, międzynarodowe. Ostatnim przykładem była choćby istotna konfrontacja wokół projektu SAFE, mówi Przemysław Czarnek w rozmowie z Rzeczpospolitą. A więc przyjaźń między Przemysławem Czarnkiem a Karolem Nawrockim i Dream Team, który ma przynieść Prawu i Sprawiedliwości przede wszystkim zwyżkę notowań w sondażach. Czy to się uda? Najbliższe miesiące pokażą. A ja tylko jeszcze na koniec przeglądu prasy przypomnę, że za chwilę oczywiście rozmowy Poranka TOG FM. Pierwszym gościem będzie Łukasz Osmalak, poseł Polski 2050. Porozmawiamy między innymi o tym, czy dzieci powinny mieć dostęp do portali społecznościowych. To będzie jeden z tematów naszej rozmowy, ale ten temat będzie tematem dzisiejszej debaty w toku. Dziś o godzinie 20. Nasi dziennikarze, eksperci, politycy, więc zapraszamy do śledzenia debaty w toku o 20. O 7.40 Sylwia Gregorczyk-Abram. Wczoraj został opublikowany wielostronnicowy raport Komisji do spraw wyjaśniania mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego w latach 2015-2023. Ale zapytam też o sytuację w Sądzie Najwyższym. To jest dosyć ciekawa sytuacja. A o 8 Radosław Fogiel, poseł PiSu i członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Więc dobra osoba, żeby zapytać o to, jaki jest tak naprawdę stosunek PiSu i prezydenta do Viktora Orbana i o co w tym wszystkim chodzi. A o 8.20 Agnieszka Niesłuchowska z Wprost i Michał Kolanko, już zapowiadany z Rzeczpospolitej. Jest dokładnie 7.18, za dokładnie 2 minuty informacje i po nich się słyszymy.
Autopromocja.
Cotygodniowe podsumowanie roku, co tydzień w poniedziałek 10 najciekawszych informacji związanych z gospodarką, i tą krajową, i tą globalną. Czasami zahaczam o politykę. Zestaw informacji jest przygotowany subiektywnie. Te najważniejsze, ale także najciekawsze, to wszystko ma nam wszystkim pomóc odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W poniedziałki w aplikacji TOK FM zapraszam. Rafał Hirsch.
Autopromocja.
Reklama.
Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie i ma przed sobą większe zakupy?
No to wtedy idealnie pasują multirabaty w Media Expert.
No racja, drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, albo...
Albo piąty za złotówkę.
Dokładnie.
A do tego jeszcze ci panowie z Media Expert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą.
No i pięknie.
Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w dwóch miastach Polski. Wrocław do 30 czerwca, Warszawa od 17 kwietnia. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu już tylko do 30 czerwca. W Warszawie otwieramy się 17 kwietnia. Bilety dostępne na bodyworlds.pl.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sprzeczne informacje podaje każda ze stron w sprawie rozmów Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump twierdzi, że Waszyngton w ostatnich dniach prowadzi owocne negocjacje z Teheranem. Iran zaprzecza i zapowiada kolejne ataki. Po słowach Trumpa o rozmowach z Iranem gwałtownie staniała ropa naftowa. Umocnił się złoto, a giełdy wyszły z głębokich wcześniejszych spadków. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się dużymi wzrostami głównych indeksów. Unia Europejska i Australia zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu oraz zawarły partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa. Porozumienie handlowe ma ułatwić dostęp Unii do surowców krytycznych, które posiada Australia, których wspólnota potrzebuje do transformacji energetycznej. Władze Neapolu wydały pilny zakaz podawania w tamtejszych restauracjach surowych owoców morza. Ma to związek z odnotowanym w mieście wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A. Za złamanie zakazu grożą kary do 20 tysięcy euro. Czas na sport w TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek nie ma trenera. Nasza najlepsza tenisistka po niespełna półtora roku rozstała się z Wimem Fisetem. O tym, kto może zastąpić Belga, na razie nic nie wiadomo. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
Świątek napisała w mediach społecznościowych: dziękuję Ci, trenerze, za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Pozostała część mojego sztabu pozostaje bez zmian. Ta decyzja wisiała w powietrzu, co zauważył w TOK FM po porażce w Miami z Magdą Linet trener i komentator tenisa Lech Sidor.
To jest niewyobrażalne dla mnie, tenisisty, żeby ktoś po raz enty wpadał w podobne dołki. I teraz pytanie, dlaczego trener nie ma planów ratunkowych? Dlaczego bardzo często nie zabiera głosu?
Na pytanie, kto po Fisecie, nie ma jeszcze odpowiedzi, ale Łukasz Jachimiak ze Sport.pl wskazuje na naszej antenie jedno nazwisko. Dawid Celt.
Jest trenerem młodym, na dorobku, ambitnym facetem. Tu nie ma co szukać gwiazdy. Zresztą, widząc specyfikę tego sztabu, nie spodziewam się, że jakaś gwiazda trenerska chciałaby do niego dołączyć.
A Świątek z Wimem Fisetem w boksie wygrała ubiegłoroczny Wimbledon. Przemysław Krzysztof Pozowski, TOK FM.
Z trwającego turnieju w Miami Iga Świątek odpadła już w drugiej rundzie po porażce z Magdą Ninet. Dziś w nocy z tysięcznikiem na Florydzie pożegnał się ostatni polski singlista. Kamil Majchrzak przegrał z Francuzem Quentinem Alisem 6-7-1-6. Pewny awans do 1/8 finału wywalczył Włoch Jannik Sinner. Pokonał Francuza Corentina Muteta do 1-4. Rewelacji ostatnich tygodni. Australijkę Talię Gibson wyrzuciła z turnieju druga rakieta świata Jelena Rybakina. Kazaszka wygrała 2-2. W turnieju kobiet dziś już ruszają ćwierćfinały. Rybakina zagra z Amerykanką Jessicą Peguną, Aryna Sabalenka z Amerykanką Hailey Baptiste, Czeszka Karolina Muchowa z Kanadyjką Wiktorią Boko, a Amerykanka Coco Gauff ze Szwajcarką Belindą Bencic. Tutaj już nie ma miejsca na pomyłki, mówi Robert Lewandowski przed barażami o awans na Mistrzostwa Świata. Polacy rozpoczęli w Warszawie zgrupowanie przed półfinałowym starciem z Albanią na Stadionie Narodowym. Ten mecz już pojutrze. Jeśli wygramy, to dokładnie za tydzień zagramy na wyjeździe w Walencji z Ukrainą lub w Sztokholmie ze Szwecją. Kolejne źródła przekonują, że Zinedine Zidane wróci na ławkę trenerską. Tym razem ESPN jest przekonany, że legendarny francuski pomocnik po mundialu zastąpi Didiera Deschampa i zostanie nowym selekcjonerem trójkolorowych. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na południowym wschodzie, w pozostałych regionach sporo chmur, a w Tatrach może pokropić deszcz. Na termometrach od 11 stopni na wschodzie, przez 14 w centrum, do 16 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Łukasz Osmalak, Polska 2050, wiceprzewodniczący, uwaga, jest taka komisja, podkomisja stała do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów. Dzień dobry.
Dzień dobry, dokładnie tak, panie redaktorze.
To nowość pewnie, tak, od tej kadencji Sejmu.
Nie byłem w poprzednim parlamencie, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, choć wiem, że Grzegorz Napieralski, przewodniczący tej komisji, bardzo mocno w te tematy jest zaangażowany, bardzo mocno się tym interesuje. Jak tylko na początku tej kadencji zaproponował mi członkostwo w tej komisji, oczywiście się zgodziłem. Natomiast nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, odpowiedzieć, czy była tak, w poprzedniej kadencji, bo nie sprawdzałem.
Tak, coś czuję, że o tej komisji nie słyszeliśmy w poprzedniej kadencji. A czy właśnie państwa podkomisja zajmuje się, już będzie się zajmować między innymi projektem ograniczenia przepisów, które by ograniczały dostęp dzieci, młodzieży do portali społecznościowych? Wiemy, że już takie rozwiązania wprowadziły inne kraje, między innymi Australia. Początkowo niektórzy wasi koalicjanci byli przeciwni albo sceptyczni takim rozwiązaniom. Bodajże też Krzysztof Gawkowski z Lewicy, i słyszałem taką jego wypowiedź, że właśnie był tam z wizytą służbową i przekonali go politycy, że warto takie rozwiązanie wprowadzić. Czy komisja już nad tym pracuje?
Panie redaktorze, my jako ludzie, którzy stricte zajmują się na co dzień kwestią właśnie algorytmów, które w sposób bezpośredni wpływają na portale społecznościowe, bo jakby rozmawiając o portalach społecznościowych, gdybyśmy zerknęli pod spód i zastanowili się, co jest pod spodem, my jako odbiorcy widzimy lajki, widzimy suby, widzimy komentarze, widzimy to, co się dzieje, a tak naprawdę pod spodem to jest czysta matematyka. To są wyliczenia, które mówią, któremu użytkownikowi co pokazywać, bo to ma się przerodzić jakby w dochód, w pieniądz dla...
I w czas, przede wszystkim najpierw, który użytkownik spędza przy...
Dokładnie tak, przy ekranie. Dokładnie tak, co się w sposób bezpośredni przekłada. Więc my mamy pełną świadomość tego, że te algorytmy właśnie w sposób bezpośredni wpływają na to, co nasi użytkownicy widzą na ekranie. Jesteśmy tego świadomi. Natomiast projekty, o których rozmawiamy, mimo wszystko są projektami, które bardziej są procedowane przez ministerstwo, przez komisje, które są związane z dziećmi, z młodzieżą, z edukacją.
Bo jest i projekt waszej partii, ale też ministerialny. Jest przygotowywany.
Tak, dokładnie. Projekt naszej partii to jest projekt, który był omawiany między innymi przez pana marszałka Szymona Hołownię w zeszłym roku. My jako Polska 2050 razem z panem marszałkiem złożyliśmy ten projekt w czerwcu. No on czeka w czerwcu w komisji na to, żebyśmy mogli zacząć nad nim pracować. Faktycznie, tak jak pan redaktor zasugerował na początku, było tak, że spora część polityków obecnej koalicji rządzącej była sceptyczna. krytyczna i miała pewne uwagi do tego projektu. No my się bardzo cieszymy, że mówiliśmy o tym już rok temu i że teraz dochodzimy do tego miejsca, gdzie faktycznie zaczniemy realnie nad tym projektem pracować. Dołączy do tego projekt rządowy i mam nadzieję, że wypracujemy fajne, dobre rozwiązanie dla naszych dzieciaków.
Czy to byłaby cezura wiekowa ustalona na poziomie na przykład, nie wiem, 15 lat?
Jest taki pomysł. Wiele krajów, nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko Europy, ale tak jak pan redaktor wspomniał, Australia między innymi. Wiemy, że są takie plany w Turcji, w Malezji. Już wprowadziła to Francja, wprowadziły to Niemcy, wprowadziła to Dania. Te regulacje w tych krajach różnią się minimalnie, ale generalnie co do zasady, takie najbardziej popularne jakby kwestie zawarte w tych przepisach, to jest to, że generalnie do 13 roku życia dzieci nie korzystają w ogóle. Między 13 a 15, czy 13 a 16 korzystają za zgodą rodziców, opiekunów, a powyżej 16 roku życia już jakby dzieci, młodzież w tym wypadku podejmuje decyzję sama.
Kiedy mogłoby to wejść w życie, to rozwiązanie? No,
panie redaktorze, mam nadzieję, znaczy uważam, że najsensowniejsze byłoby, gdyby to weszło na przykład z porządkiem jakiegoś roku szkolnego, nie? Żeby to przeszło, tak powiedziałbym, bardziej naturalnie.
Ale już od tego września, myśli pan? No, wydaje. Tak szybko?
Znaczy, w mojej opinii, my jesteśmy gotowi, projekt ustawy jest gotowy, można nad nim pracować, tak naprawdę nawet gdyby ta regulacja weszła w maju czy w czerwcu, to szkoły miałyby czas na to, żeby się przygotować, bo byłyby te 2-3 miesiące na przygotowanie, można by było zmienić w tym czasie statut szkoły, więc w mojej opinii ten wrzesień jeszcze w tym momencie jest możliwy do zrealizowania.
A czy te przepisy nie będą łatwe do obejścia? Bo wiemy już z doświadczeń innych też aplikacji, innych rozwiązań w sferze nowych technologii, nowych mediów, no, że tę weryfikację wieku często można obejść.
Panie redaktorze, dlatego również zarówno na poziomie naszym polskim, jak i na poziomie Unii Europejskiej dopracowywane są narzędzia, które będą w stanie zarządzać procesem rejestracji w takich portalach. Będzie to działało mniej więcej tak, nie wiem, czy pan redaktor korzysta, na przykład pewnie część naszych słuchaczy też może korzysta. Dzisiaj, kiedy logujemy się na przykład na stronę naszego e-Urzędu Skarbowego, mamy taki moment, kiedy system nas prosi o zeskanowanie m-obywatelem kodu, który się pokazuje na ekranie.
Ale dzieci, młodzież tego nie mają, tego
A dlaczego? Mogą mieć.
Czyli tutaj Ministerstwo Cyfryzacji musi wkroczyć do akcji.
Tak. Tutaj też jak najbardziej w Ministerstwie Cyfryzacji odbywają się prace i wtedy mogłoby to funkcjonować właśnie w taki sposób, że wyciągasz sobie z kieszeni swojego smartfona, odpalasz m-obywatela, skanujesz ten kod QR, który pokazuje się na ekranie, a twój smartfon jakby za pomocą tego kodu QR wysyła informacje do aplikacji, czy ty masz więcej niż X lat, czy mniej niż X lat. I na tej podstawie system cię albo wpuszcza, albo blokuje.
Generalne pytanie, takie nieco filozoficzne, obrazujące podejście generalne nasze społeczeństwa do tego tematu. Zakaz w tej kwestii jest najlepszym rozwiązaniem, bo niektórzy mówią, zostawmy to woli rodziców. Jeżeli stwierdzą, że portale nie działają źle na ich dzieci, to niech mają możliwość udostępnienia im tego rozwiązania.
Panie redaktorze, jest naprawdę mnóstwo badań na ten temat, o których my na różnych komisjach sejmowych rozmawiamy. Widzimy wyniki tych badań, widzimy, w którą stronę to zmierza. Wszyscy dobrze wiemy, że nasi rodzice rozmawiają o tym od wielu, wielu lat. Ja też jestem ojcem trójki dzieci, która już skończyła edukację w szkole podstawowej, ale teraz są na studiach i w szkołach średnich. I też widziałem ten proces, jak to się zmieniało, jak te telefony wpływały na te dzieci. No, myślę, że dobrze by było wesprzeć tutaj rodziców, dlatego że rodzice często są, nie chcę powiedzieć, że bezsilni, ale często ten napór tej młodzieży, tych dzieci jest na tyle silny, a rodzice mają wiele swoich obowiązków, że w którymś momencie ustępują, czy tracą to z pola widzenia.
No tak, a po drugie też dziecko przebywa samo ze sobą, albo właśnie w szkole, nie zawsze z rodzicami, więc te sytuacje życiowe są różne i dostęp do portali społecznościowych może być w różnych momentach. Panie pośle, czy według pana tłumaczenia prezydenta, że możemy się różnić z Węgrami w podejściu do Rosji, mówił o tym poniekąd wczoraj na konferencji prasowej w Przemyślu w obecności prezydenta Węgier, to nie może prowadzić do tego, że w ogóle nie będziemy mieli kontaktów jako Polska, jako rządzący z Węgrami. Przyjaciele różnią się też w tym, że się różnią w niektórych tematach, stwierdził prezydent. Przekonuje to pana?
Powiedziałbym tak, zabrzmie pewnie bardzo politycznie, ale powiedziałbym i tak, i nie. To znaczy, zgadzam się z tym, że przyjaciele się różnią, bo na tym polega życie. Przecież nie zawsze, kiedy rozmawiamy ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, nie zawsze we wszystkim się zgadzamy. No to jest normalne i jakby z tą częścią się zgadzam. Natomiast myślę, że kluczowe jest to, jak my pewne rzeczy akcentujemy, jak my pewne rzeczy pokazujemy, jak my w określonych sytuacjach się zachowujemy. No jeżeli my jesteśmy teraz, jeśli chodzi o nasze relacje z Węgrami, w sytuacji takiej, że tam za moment mamy wybory, że tam szef MSZ-u Szijjártó, który kilka lat temu został oznaczony przez Putina i Ławrowa nagrodą, orderem, z powodu którego się cieszył i mówił, że to jest super, że on współpracuje z ruskimi, przepraszam za kolokwializm, ale tak to trzeba
się nazywać. No i współpracuje, bo jak wiemy po Washington Post publikacji, telefonuje nawet w czasie Rady Europejskiej.
Dokładnie tak, więc dla mnie tego typu zachowanie pana prezydenta versus to, co się wydarzyło na przestrzeni ostatniego czasu z szefem MSZ-u, no to jest, delikatnie mówiąc, bo chcę być bardzo delikatny, bardzo ryzykowna gra.
Niefortunna. A wobec tej sytuacji napiętej w Unii Europejskiej, także przez Węgrów, a konkretnie przez Viktora Orbana, ale także coraz głośniejszych takich stanowisk naszej prawicy, szczególnie Grzegorza Brauna, który mówi o polexicie, który mówi o tym, że to jest ten eurokołchoz, pojawił się pomysł także państwa partii, żeby podnieść poziom trudności wyjścia z Unii Europejskiej, żeby wprowadzić referendum, a nawet dwa, bo nie tylko o samej decyzji, ale też o warunkach. Premier kilka dni temu, Donald Tusk, w TVN24, pytany o to, powiedział: nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo jeżeli zaczniemy dyskusję o referendum, to zacznie się dyskusja i o wyjściu ewentualnym z Unii. Ktoś to referendum zorganizuje i w końcu z Unii wyjdziemy. Przykład Brexit. Więc chyba wasz projekt nie przejdzie.
Panie redaktorze, zobaczymy. To też nie chodzi o to, my staramy się być taką partią polityczną, taką opcją polityczną, która stara się podsuwać i proponować pewne rozwiązania. Nigdy nie stawiamy niczego na ostrzu noża, nigdy nie wbijamy kolokwialnej siekiery w stół, bo uważamy, że nie o to chodzi w polityce. W polityce chodzi o to, żebyśmy wprowadzali fajne, dobre regulacje. Naszym zdaniem może w którymś momencie dojść do sytuacji takiej, kiedy pewna część grupy politycznej dojdzie do wniosku, że chciałaby z Unii Europejskiej wyjść. I naszym zdaniem dodatkowym zabezpieczeniem byłoby właśnie to, że musiałoby zostać przeprowadzone dwa razy referendum. Raz w momencie, kiedy w ogóle byłaby podejmowana decyzja, czy rozpoczynamy ścieżkę polexitu, a drugi raz w momencie, kiedy po ewentualnych negocjacjach warunków wyjścia Polacy w referendum opowiadaliby się za tym, czy akceptują te warunki wynegocjowane przez rząd, czy nie.
Czyli to jest lepsze rozwiązanie niż decyzja samej o rozpoczęciu procesu wychodzenia samej większości sejmowej.
No, dokładnie tak.
No dobrze, ale jeśli byśmy zaczęli dyskusję o referendum, nie obawia się pan wtedy, że jeżeli rosnąca skrajnie prawica zacznie kampanię antyunijną, no to Polacy z tych mniej więcej teraz 70% zwolenników Unii spadnie ten poziom do 30% i się skończy
polexitem. Panie redaktorze, oczywiście, każdy kij ma dwa końce i może się tak zdarzyć, że na tym jakby napędzie część klasy politycznej by jechała. Natomiast w mojej opinii pytanie, które my sobie musimy dzisiaj zadać, jest pytaniem takim. Czy my się obawiamy tego, że może dojść do władzy w Polsce jakaś grupa szaleńców, która będzie chciała to zrobić? Mhm. I jeżeli uważamy, że może do takiej sytuacji dojść, to pytanie, czy chcemy dołożyć kolejny element, dzięki któremu Polacy będą mogli ten proces kontrolować, czy zostawimy to temu szaleńcowi?
Na koniec jednym zdaniem, może mi pan wytłumaczy. Byłem na waszym kongresie sobotnim Polski 2050 o zmienionej nazwie. I na początku swojego wystąpienia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała: jestem niepolityczną polityczką. Co to za masło maślane, panie pośle?
Panie redaktorze, u nas myślę, że jest wiele takich osób, które trafiły do polityki po tym, że były samorządowcami, społecznikami.
No dobrze, ale trafiły do polityki i są politykami.
No, myślę, że to może taka...
A co chce nam powiedzieć liderka partii?
Myślę, że chce nam powiedzieć troszeczkę to, o czym ja powiedziałem wcześniej. Przyszliśmy do polityki nie po to, żeby wbijać siekierę w stół i żeby mówić, nasze jest najważniejsze i robimy tylko i wyłącznie nasze, a wszyscy inni są głupcami, tylko przyszliśmy do polityki po to, żeby rozmawiać z każdym, po to, żeby wypracowywać na każdy temat jak najlepsze rozwiązania. Różnimy się, tak jak mówiliśmy to chwilę wcześniej, jako przyjaciele, ale potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać dobre rozwiązania.
Łukasz Osmalak, Polska 2050. Dziękuję. Za chwilę informacje, po nich Sylwia Gregorczyk.
Dzięki serdeczne. Do widzenia.
Autopromocja.
W Australii dzieci poniżej 16 roku życia straciły dostęp do platform społecznościowych.
Czy podobne rozwiązanie powinno pojawić się także u nas?
Czy wylogowanie dzieci ze społecznościówek naprawdę poprawi ich dobrostan?
I czy takie rozwiązanie da się w ogóle skutecznie wprowadzić?
Debata w toku.
Dwugodzinna dyskusja z ekspertami, politykami i nastolatkami. Już dziś, od 20.
Na antenie TOK FM i w kanale TOK FM na YouTubie.
Zapraszamy.
Paweł Sulik, Radio TOK FM.
Sylwia Czubkowska, podcast Techstorie.
Debata w toku. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Flexo. Elektroszczotka do 50 minut pracy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł. Teraz za 559. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. W tym tygodniu w Lidlu wszystkie figurki czekoladowe Favorina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. A tylko w poniedziałek łaciate masło ekstra Mlekpol 200 gramów. Cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. Do niedzieli handlowej masło Milsani 82%, 200 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 4,99. Teraz 80% taniej za co drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. A polędwiczki z piersi kurczaka 400 gramów. Cena regularna 11,99. Teraz aż 33% taniej przy zakupie 2. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. We wtorek marchew tylko złoty 99 za kilogram z Kaufland Card. Tak, marchew tylko złoty 99 za kilogram z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Zobacz, Stasiu, soku.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
Panie Waskalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Airfryer Philips Ovi XXL. Ponad 1000 darmowych przepisów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Ekspert.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy pełną świadomość, że algorytmy w sposób bezpośredni wpływają na to, co widzimy na ekranie, powiedział w poranku TOK FM wiceprzewodniczący Podkomisji Stałej do Spraw Sztucznej Inteligencji i Przejrzystości Algorytmów Łukasz Osmalak z Polski 2050. Dodał też, że na razie trwają rozmowy dotyczące wieku, do jakiego miałby obowiązywać zakaz korzystania z platform społecznościowych.
Takie najbardziej popularne jakby kwestie zawarte w tych przepisach, to jest to, że generalnie do 13 roku życia dzieci nie korzystają w ogóle. Między 13 a 15 czy 13 a 16 korzystają za zgodą rodziców opiekunów, a powyżej 16 roku życia już jakby młodzież w tym wypadku podejmuje decyzję sama.
Czy dzieci powinny mieć dostęp do portali społecznościowych? Debata na ten temat już dziś o 20 w TOK FM i na tokfm.pl. Interwencja rządu w sprawie obniżenia cen paliw ma być dziś jednym z tematów na posiedzeniu Rady Ministrów, mówi wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
Każda propozycja, czy to obniżka podatków, zawieszenie na jakiś czas, czy inne działania fiskalne, jeżeli będą i ulżą przedsiębiorcom, indywidualnym klientom, ze strony PSL będzie dla tego wsparcie.
W związku z atakami Izraela i USA na Iran ceny paliw są najwyższe od kilku lat. 8-miesięczne dziecko z sepsą meningokokową trafiło do szpitala Żeromskiego w Krakowie. Jego stan jest stabilny, ale bardzo poważny. W ostatnich dniach głośno było o epidemii zapalenia opon mózgowych w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, wywołanej właśnie meningokokami. Warszawskie nurogęsi rozpoczynają wędrówki do Wisły. Z tego powodu od 1 kwietnia, jak co roku, pojawią się specjalne patrole. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z wolontariuszami będą przeprowadzać ptaki przez ruchliwą Wisłostradę. Spacery, których zaplanowano niemal 190, potrwają do końca maja. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na południowym wschodzie, w pozostałych regionach i chmury, i słońce, a w Tatrach może pokropić deszcz. Na termometrach od 11 stopni na wschodzie przez 14 w centrum do 16 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
We wtorkowym poranku TOK FM Sylwia Gregorczyk-Abram, przewodnicząca Komisji do Spraw Wyjaśnienia Mechanizmów Represji wobec Społeczeństwa Obywatelskiego w latach 2015-2023 oraz Stowarzyszenie Wolne Sądy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Raport jest z nami, wielostronnicowy.
Prawie 570 stron, tak.
Wczoraj opublikowany, wczoraj zaprezentowany i to jest raport cząstkowy, to jest drugi.
To jest dopiero druga część.
Tak, tak. Pierwszy dotyczył mediów, rozmawialiśmy o nim też w Radiu TOK FM. Dzisiaj o slapach. Przypomnijmy, co to za metoda, tak. Co to za procedura.
Slapy to są takie postępowania, które wytaczają w szerokim rozumieniu tak organy państwa przeciwko aktywistom, którzy są zaangażowani w taką działalność publiczną po to, żeby te osoby uciszyć. I my te slapy rozumiemy nie tylko w takim rozumieniu cywilnym, tak jak mówi ta definicja, ale w ogóle jako wszelkie formy nękania społeczeństwa obywatelskiego przez różne instytucje państwowe, urzędy, ministerstwa, spółki Skarbu Państwa. To są działania i karne, administracyjne, cywilne, kontrolne. Bardzo szeroko te tak zwane slapy w raporcie ujęliśmy.
Czyli to są sytuacje, kiedy aparat państwa wykorzystuje swoje narzędzia, tak, żeby uciszyć obywatela, organizację.
Dokładnie tak.
Ale czy to są narzędzia prawne, pozaprawne, tak, na granicy prawa?
To są narzędzia prawne, ale nadużywane. Właśnie o to chodzi w slapach. Czyli wszystkie te działania, które były podejmowane, akurat opisane w tym raporcie, bo trzeci już się kończy pisać, dotyczy już siły policji i tam jest trochę inaczej, dotyczy działań prawnych, czyli używania na przykład właśnie pozwu cywilnego albo postępowania karnego, no, które jest legalnym narzędziem, ale nadużywanie tego właśnie w takich sytuacjach, żeby daną osobę gdzieś zastraszyć, wywołać efekt mrożący w środowisku. No nie wiem, na przykład takim przykładem, jak może państwo pamiętacie, było w Polsce kiedyś takie niechlubne uchwały stref wolnych od LGBT i tam byli wspaniali aktywiści, którzy stworzyli tak zwany atlas nienawiści i jakby mapowali na takim atlasie w Polsce te gminy, które takie uchwały podejmowały i oni na przykład byli pozywani konsekwentnie przez te gminy, co kosztuje czas, pieniądze, zaangażowanie emocjonalne, tak? Czyli to było legalne narzędzie, ale służyło temu, żeby jednak tych aktywistów zastraszyć.
Pani opisywała też historię, która mnie szczególnie dotknęła, studenta, tak, który, można powiedzieć, został oczyszczony ze sprawy, wygrał sprawę sądową, mimo to ówczesny minister Zbigniew Ziobro wniósł nawet kasację, czyli totalnie nadzwyczajny
skargę
środek.
Skargę
nadzwyczajną. Jak to się skończyło i czego dotyczyła ta historia?
Rzeczywiście, ta historia też mnie bardzo poruszyła. To był 20-paroletni chłopak protestujący w Poznaniu, jak wiele osób w 2020 roku podczas protestów strajków kobiet. Został zatrzymany, w pierwszej instancji skazany za tak zwany udział w zbiegowisku, ale w drugiej instancji uniewiniony. I pan minister Ziobro posłużył się takim nadzwyczajnym narzędziem, tak jak powiedział pan redaktor, skargą nadzwyczajną właśnie, składając ją do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej zresztą i Spraw Publicznych, po to, żeby jednak tego studenta ukarać, żeby ten, ta izba jednak, ta sprawa, żeby jednak odżyła i żeby doszło do ukarania tego młodego, 20-paroletniego człowieka, który po prostu wyszedł na ulicę, wyrażając swój sprzeciw i solidarność z protestującymi wtedy kobietami, ale to nie był jedyny przypadek.
Ale ja tylko dopytam, taka skarga może być użyta w przypadku niedochowania jakiejś procedury, wtedy się nie bada merytorycznie wyroku, tak?
Właśnie, właśnie. O tym jest cały rozdział, dlatego, że skarga nadzwyczajna jest właśnie mechanizmem na szczególne sytuacje. Została stworzona rzeczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość jako taki niby remedium na bardzo krzywdzące wyroki. Tymczasem pan minister Ziobro, i to jest pokazane w tym raporcie, używał jej do swoich własnych politycznych celów, czyli jak były zakazy marszu niepodległości, wylądowały one w Sądzie Najwyższym. Jak była sprawa tak zwanego drukarza z Łodzi, czyli tych ulotek też dotyczących społeczności LGBT, wylądowało w Sądzie Najwyższym. Jak była sprawa osoby transpłciowej chcącej, tam pozywającej swojego pracodawcę, wylądowała w Sądzie Najwyższym skargą nadzwyczajną. Student protestujący, skarga nadzwyczajna. Trzy skargi w sprawie pana ministra, teraz już Żurka, wtedy sędziego. Czyli on używał tego mechanizmu do takich właśnie spraw, które mu się nie podobały rozstrzygnięcia i postanowił je w ten sposób usunąć z obiegu prawnego.
Raport to analiza tych historii, ale też rekomendacje, tak, żeby uniknąć takich historii w przyszłości. Jakie są główne rekomendacje?
No właśnie, bo cały zamysł komisji, oprócz tego, że my spisujemy to, co było i pokazujemy zło, złe ma dobro, kto był zły, kto był dobry w tej historii, i tutaj akurat, jakby pan redaktor spytał, jeszcze muszę to powiedzieć, ta skarga skończyła się tym, że pan minister już wtedy, Adam Bodnar, cofnął tę skargę, ale w ogóle chcę powiedzieć, że tutaj rzeczywiście, jak czytamy te historie, to tutaj ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich jest pewnego rodzaju takim po prostu pozytywnym bohaterem, który i w atlasie nienawiści, i w sytuacjach tej skargi nadzwyczajnej, i w innych sytuacjach rzeczywiście przychodzi na pomoc temu społeczeństwu obywatelskiemu. Tutaj są też zawarte rekomendacje i pierwszą taką rekomendacją, jeżeli chodzi o postępowanie typu SLAP, to jest oczywiście wdrożenie dyrektywy
Ona już od 2 lat nie obowiązuje.
Już obowiązuje i rzeczywiście, to tego nie wiem, chyba prawie 3 lata. I rzeczywiście my tutaj pokazujemy poszczególne mechanizmy.
Czyli Polska się ociąga, rozumiem, także pod obecnymi rządami?
Jest to, i ja to wczoraj badałam, jak byliśmy na konferencji, rzeczywiście rzeczniczka, pani dyrektor to przy mnie sprawdzała, mówi, że jest to na bardzo zaawansowanym etapie i ta dyrektywa, jak rozumiem, jest już u progu, te rozwiązania są już u progu wprowadzenia. No chodzi o to, żeby korzystać z takich rozwiązań, które możliwie szybko nazywają tę sytuację, że jest to właśnie slab i można tę sytuację bardzo szybko na wczesnym etapie jednak zakończyć. No i są też takie, my proponujemy takie rozwiązania, one na przykład funkcjonują chyba w Wielkiej właśnie Brytanii, gdzie są pewne podmioty takie państwowe, które w ogóle nie mogą skorzystać z takich narzędzi, biorąc pod uwagę.
Na przykład
to,
polityczne podmioty?
Podmioty, tak, finansowane ze skarbu państwa, no właśnie dlatego, że powinno być szczególnie odporne na różnego rodzaju działania.
Czy materiał zawarty w raporcie komisji jest też po części materiałem, którym powinna zainteresować się prokuratura?
Ja za każdym razem...
przekroczenie uprawnień, bo trzeba...
Tak, ja wszystko wysyłam oczywiście do prokuratury, tam też staram się na bieżąco prokuratora informować o tym, co udało się komisji zidentyfikować i to do nich już należy ta decyzja. My rzeczywiście jesteśmy... W komisji nie ma żadnego polityka, nie ma prokuratora. To są osoby po prostu zaangażowane społecznie w różnych dziedzinach. Nie mamy uprawnień śledczych, nie prowadzimy sami postępowań, ale ta prokuratura za każdym razem te raporty dostaje i za każdym razem ja też jestem zapraszana i rozmawiamy o tym, co w danej sytuacji udałoby nam się zrobić i ten raport też już nawet w takiej wersji, wyjdzie teraz w takiej wersji jeszcze po publikacji, ale on już w prokuraturze jest od jakiegoś czasu.
Kolejna część, kiedy i o czym?
Kolejna część, tak naprawdę ja ją składam już do pana premiera w przyszłym tygodniu i dotyczy działalności policji, służb specjalnych, inwigilacji obywateli, tego, co działo się na protestach. Dotyczy też granicy polsko-białoruskiej tak właśnie 2015-2023, więc dużo tam też jest takich mechanizmów, które udało nam się zidentyfikować. Tak.
A też taka koincydencja czasowa. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się proces policjanta, który prawdopodobnie zachował się niewłaściwie wobec Magdaleny Biejat właśnie w czasie protestu.
Tak, ta sprawa więc też już mamy rzeczywiście opisaną. Tak.
Sąd Najwyższy. Chciałbym panią zapytać, co tam się dzieje. Najpierw sam wybór pierwszego prezesa, nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W maju upływa kadencja obecnej sędzi Manowskiej, Małgorzaty Manowskiej.
Tak,
nie kandyduje na drugą kadencję. Pod koniec lutego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało 5 kandydatów. No i prezydent teraz ma spośród nich wybrać pierwszego prezesa.
Ale też powiedzmy, jak wybrało, bo wybrało bez udziału prawidłowo wybranych sędziów, tak?
I sami neosędziowie wzięli udział w tej procedurze.
Tak, chyba musieli się trzykrotnie zebrać,
żeby obniżyć kworum,
bo w taki sposób zostały te regulacje zmienione przez Prawo i Sprawiedliwość.
Według pani to był dobry ruch sędziów tak zwanych starych, którzy nie wzięli udział w tym głosowaniu?
Tak, ja jestem pełna zrozumienia do takiej ich postawy. Oni po prostu konsekwentnie nie chcą ani zasiadać, ani tym bardziej może wybierać osoby, która ma kierować Sądem Najwyższym z osobami, co do których wiemy, że są powołane do Sądu Najwyższego w sposób wadliwy.
Nie dziwi pani ta sytuacja, która jest, że to aż 5 kandydatów zostało, 5 kandydatów wysłanych do prezydenta. Ostatnio było wybranych 2. Gdy mimo, że zgromadzenie wybrało większością przytłaczającą głosów Włodzimierza Wróbla, to prezydent Duda wybrał Małgorzatę Manowską. Teraz Karol Nawrocki ma aż do wyboru 5.
No nie wiem, może po prostu z punktu widzenia tych osób, które wybierały, to są tak wspaniali kandydaci, że trudno wybrać. No,
wszyscy
jest
się
trudno.
Nadają.
Ja nie oceniam ich takich merytorycznych zdolności, bo przecież nie wiem, natomiast wiem, że znalazły się tam w sposób wadliwy, o czym już rozmawialiśmy i u państwa na antenie, w każdym innym możliwym medium już wiele, wiele razy te wyroki są jasne, zwłaszcza a propos osób wybranych do Sądu Najwyższego.
A no właśnie. W lipcu, 16 lipca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda opinię w sprawie skutków ewentualnych nieprawidłowości przy powołaniu niektórych sędziów polskiego Sądu Najwyższego właśnie. Ostatnio była pani w Luksemburgu, tak, gdzie wyznaczono ten termin. Czego dotyczy do końca ta sprawa dokładnie? Jakie będą skutki tej opinii, potem wyroku? Czy Trybunał Sprawiedliwości może orzec, że nasz Sąd Najwyższy nie działał do tej pory prawidłowo?
Tak, w zeszłym tygodniu była rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości. Tam byłam wspólnie z panem mecenasem Wawrykiewiczem. Ona dotyczyła osób kierujących Sądem Najwyższym, w tym między innymi prezesów izb i takiego moim zdaniem fundamentalnego pytania, czy te osoby, co do których właśnie wiemy, że procedura nominacji była wadliwa, czy sposób, w jaki one, czy ich decyzje dotyczące funkcjonowania sądu, czyli wyznaczanie składów, no jak je oceni? Czy one też w związku z tym są wadliwe? A jeśli tak, pod jakimi warunkami? Więc kwestia fundamentalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Co może stwierdzić Trybunał? No zobaczymy. Oczywiście nasza argumentacja była taka, że jeżeli osoba jest wadliwie powołana na funkcję prezesa, czy izby, czy w ogóle do Sądu Najwyższego, to również podejmowane przez taką osobę decyzje, obarczone są jednak wadą. A przypominajmy, że to wyznaczanie składów dotyczy państwa spraw, obywateli, tego, o czym orzeka Sąd Najwyższy w sprawach i cywilnych, i karnych. I każdy z państwa na pewno już w tym najważniejszym sądzie ostatniej instancji chciałby mieć prawidłowo powołany skład.
Czyli te skutki wyroku mogą być dalekosiężne, bo mogą stwierdzić, że wręcz wyroki były wydane nieprawidłowo, a więc są nieważne?
Tak, czy daleko, aż tak daleko to pytanie nie idzie. Ono idzie w zakresie właśnie wyznaczania składów i funkcjonowania Sądu Najwyższego, ale...
Czyli taka logistyka trochę wewnątrz sądowa.
Nie aż tak. Mówię, że nie będzie dotyczyło wyroków, no bo samo pytanie prejudycjalne tak do końca tego nie dotyczy, ale my już wiemy też, bo Trybunał też już powiedział na przykład, co się powinno dziać z rozstrzygnięciami Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Już wiemy, że można je uznać za niebyłe, bo zostało wydane w niewłaściwym składzie, więc to 16 lipca dopiero będzie opinia rzecznika, a potem wyrok.
Tak, ale ta opinia często jest zgodna z późniejszym wyrokiem, czy to wyrok jest zgodny z wcześniejszą opinią, a nie zrealizowanie wyroku ewentualne może się wiązać z kolejnymi karami wyznaczonymi przez TSUE dla Polski.
Tak, bo to w ogóle sprawa wychodzi z tego, że ten wyrok w sprawie WŻS, bo ta sprawa dotyczyła i dotyczy pana teraz już ministra, ale wtedy sędziego Waldemara Żurka, który nie został wykonany właśnie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, bo zabrało się za to osoby wadliwie powołane, które chcą decydować w swojej własnej sprawie i sprawa ta jest zamrożona przez całe lata i teraz znalazła swoje drugie rozdanie w Trybunale.
Ale myśli pani, że sprawa może się skończyć tak, że TSUE powie neosędziowie, źle powołani sędziowie w Sądzie Najwyższym nie powinni mieć miejsca, powinni zostać stamtąd usunięci?
Aż tak myślę, że Trybunał nie wydaje, bo to jest odpowiedź na pytanie prejudycjalne, ale może ocenić ich decyzję także między innymi w zakresie wyznaczania składów sędziowskich, co jest kluczowe dla funkcjonowania Sądu Najwyższego.
I po stronie polskich władz leży wtedy obowiązek naprawienia tej sytuacji.
Tak jest.
Sylwia Gregorczyk, Abram, Wolne Sądy, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę godzina 8:00, po informacjach o 8:00 Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Reklama. Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Stwórz przytulny ogród lub balkon z naszymi donicami, solidnymi narzędziami i świetnymi zabawkami. Wszystko w najniższej cenie. Odkryj więcej produktów w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Cześć, Aniu.
Cześć, Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy.